Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta Piotr Barczak, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po winobraniu, Dniach Zielonej Góry 2019, udane świętowanie?
Myślę, że tak. Pogoda taka trochę w kratkę była, bo było chłodnawo, gdzieś tam deszcz padał, ale na końcu, jak zawsze w Korowód, już słoneczko świeciło i było bardzo miło, sympatycznie.
Słonecznie, była też uroczysta, nadzwyczajna sesja Rady Miasta, podczas której ogłoszono nowych, honorowych obywateli Zielonej Góry. To ważne wydarzenie zawsze w życiu miasta.
Tak, jest to w ogóle wyjątkowa sesja, bo tylko raz w roku tak naprawdę mamy okazję wręczyć właśnie tytuł honorowego obywatela miasta Zielona Góra. Odbywa się to zawsze na sesji tak zwanej uroczystej, która jest właśnie w tym celu zwoływana.
W Starym Kisielinie, w Domu Kultury wyjątkowo. Tak?
Pierwszy raz. Chciałem, żeby też, bo to kwestia jakby jest funkcja oczywiście przewodniczącego zwoływania sesji, wyznaczania też miejsca. Zaproponowałem to miejsce zresztą po uzgodnieniu z Urzędem Miasta, dlatego, że to jest nowy obiekt, wyremontowany. Wiele osób jeszcze nie miało okazji go poznać, a myślę, że w jakby wyjątkowo urokliwym miejscu i jeżeli ktoś jeszcze tam nie był, to absolutnie po tej sesji polecam, tym bardziej wyremontowany dworek. Ale sama sesja rzeczywiście właśnie z jednej strony ma na celu uhonorowanie tych osób, które są dla nas mieszkańców, dla tego miasta.
Profesor Kisielewicz, prałat Jerzy Nowaczyk otrzymali w tym roku
tytuł. Dokładnie tak. I to są wyjątkowe osobistości. Myślę, że pana profesora Kisielewicza wszyscy doskonale najbardziej kojarzą oczywiście jako wykładowcę, ale przede wszystkim tego, który jakby doprowadził do połączenia dwóch uczelni, WSP, WSI w Uniwersytet Zielonogórski.
Politechniki i WSP.
Przepraszam, już Politechniki, tak, bo ja zaczynałem sam na WSI. Kończyłem Politechnikę, rzeczywiście, no, tak jest. Politechnik, tak. Właśnie.
Ale absolwenci na pewno się ucieszyli.
Ewidentnie, ale tu trzeba oddać z kolei honor panu profesorowi Miłkowi, który z kolei WSI przekształcił w Politechnikę.
Tak,
dla
jest.
Ścisłości sytuacji. Natomiast oczywiście druga wyjątkowa osoba honorowana, czyli ksiądz prałat Jerzy Nowaczyk. Tutaj trzeba dodać, że był to wniosek mieszkańców Zielonej Góry, czyli nie radnych.
Jedyny w tym roku wniosek, gdzie zostały złożone podpisy wymaganej ilości przez mieszkańców.
Dokładnie tak. I ja myślę, że to też jest pewna wartość, że to właśnie sami mieszkańcy chcieli uhonorować osobę, która w ich życiu przez tyle lat funkcjonowała, pomagała. Dodajmy całkiem niedawno jubilata ponad 90-letniego, żeby to nie mówić dokładnie.
90 lat, a najstarszy kapłan w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Dokładnie tak. Ale przede wszystkim tak naprawdę wychowawca wielu pokoleń, pomocnik wielu rodzin w różnych trudnościach i kryzysach. W czasach trudnych wspierał i pomagał. Przecież wiele ludzi przekazywał także i dary, które były wtedy z zagranicy przekazywane. I tak naprawdę on ciągle funkcjonuje w relacjach ludzi. Do księdza prałata wciąż przecież przychodzą osoby, które nie tylko po radę, ale także i po pewną pomoc, wsparcie przychodzą. I on zawsze wszystkim jest otwarty.
Chociaż sam niezwykle skromny i też chyba zażenowany tą całą sytuacją wokół niego, mówił, że słuchajcie, nie trzeba było, no, ale to też wpisuje się w 50-lecie parafii tutaj pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. Panie przewodniczący, dobrze, ten temat zamknijmy, natomiast w kontekście Dni Zielonej Góry i tej formuły niezmiennej od lat, bo ona sprawdzona, bo tak już się przyzwyczailiśmy, czy może warto się zastanowić nad jakąś reformą winobrania?
Znaczy tak, z jednej strony jesteśmy zadowoleni, zwłaszcza kiedy jest pogoda, bo tak jak na początku mówiłem, przy takich plenerowych imprezach, to właściwie 80% jakby udanej imprezy to jest dobra pogoda. Natomiast oczywiście, ja myślę, że winobranie, bo to trzeba mówić, że to są święta Dni Zielonej Góry, połączone tak naprawdę z winobraniem. U nas tak to się mniej więcej łączy, ale ten czas jest świętowaniem mieszkańców, ale także i oczywiście dla przyjezdnych gości. I w moim przekonaniu zawsze po winobraniu powinniśmy spojrzeć na to, co było jeszcze do poprawki, co należałoby zmienić, czy nie ma jakichś pomysłów. Natomiast ja doskonale pamiętam, no i tu muszę powiedzieć, że jak pan prezydent Kubicki nastawał, to zawsze mówił, że to winobranie się przeżyło, trzeba zmienić formułę. formułę i tak być dalej nie powinno. Próbował zmieniać, przypomnij, w różnych miejscach były przecież targowiska wtedy nawet tutaj przy Filharmonii. Jednak potem wróciliśmy do tej samej formuły i chyba to przyzwyczajenie mieszkańców, pewnie też i gości już, a myślę, że coraz ich więcej jest takich zewnętrznych spoza Zielonej Góry, jakby przyzwyczaiło się do tej formuły i pewnie też z tego powodu ona się sprawdza. Myślę, że nikt sobie nie wyobraża jakby braku korowodu. Myślę, że to przeniesienie nawet na ulicę, z ulicy Westerplatte na ulicę Konstytucji 3 Maja też jest całkiem trafionym pomysłem, bo jest szersza ta ulica, większa przestrzeń.
Chociaż korki niesamowite tutaj w tej części miasta. Ja się zastanawiam, czy
sam
jeśli...
Sam spóźniłem się do radia.
No, pamiętamy. Natomiast pytanie właśnie, czy kiedy korowód nie odbywa się na Westerplatte i kiedy Westerplatte jest zamknięta i Wojska Polskiego w części, to czy to jednak... Na przykład w kontekście oddania aglomeracyjnej, która teraz uwalnia trochę ten ruch właśnie z tej głównej ulicy, to czy Westerplatte nie jest jednak mniej problematyczna właśnie z tego względu?
Znaczy, na pewno...
Także w kontekście tego, co się dzieje przy Wrocławskiej, tam budowa ronda, prawda, to całe zamieszanie. I oczywiście są względy takie, powiedzmy sobie, krajobrazowe, ale logistyczne, czy to jednak na Westerplatte nie powinno się odbyć?
To znaczy, na pewno trzeba zmienić pewne rozwiązanie komunikacyjne i jakby wcześniej zapowiadać mieszkańcom większe siły do kierowania, jakby przygotować, bo rzeczywiście tu była duża trudność, szczególnie kiedy w tym roku trwa remont właśnie tutaj ulicy Sienkiewicza i skrzyżowania Sienkiewicza i Wrocławskiej, przewężenia tego i tak naprawdę znaczy w takich sytuacjach trzeba to uwzględniać. Nie wiem, w jaki sposób jakby można było to rozwiązywać, ale na pewno przy przygotowaniach to musi być absolutnie rozważane. I czy do przeniesienia samego korowodu na Westerplatte? Myślę, że to jest kwestia do uzgodnień, do rozmowy. Natomiast na pewno i tak czy inaczej to będą utrudnienia komunikacyjne. Na pewno trzeba zamykać ulicę, bo tak się robi w każdym mieście, kiedy jest jakaś większa impreza. Ale trzeba jednocześnie uwzględnić, że ci ludzie muszą jakoś dotrzeć i znaleźć miejsca, choćby wcześniej komunikować, gdzie na jakich miejscach mogą parkować, do tego, żeby jakoś nawet na pieszo dotrzeć.
Dwa pytania o korowód winobraniowy i akcenty podczas tego korowodu. Dotarły do nas takie głosy, że winiarzy nie było tak wielu, jak w latach ubiegłych. Co się stało, że tych winiarzy, którzy szli w korowodzie, którzy też częstowali winogronami czy innymi tam swoimi wyrobami, po prostu zabrakło.
Znaczy, mi też ewidentnie zabrakło takiej formy, w cudzysłowie folklory, ale tego pozytywnego folkloru, to znaczy naszego lokalnego, tak? Jeżeli jedziemy do Bolesławca na dni ceramiki, to właśnie po to, żebyśmy tam oglądali te rzeczy, które tam są wyrabiane. I tak samo, jeżeli do nas przyjeżdżają ludzie na Dni Zielonej Góry, na korowód, na winobraniowy korowód, no to myślę, że właśnie ta forma jakby pokazania tych naszych lokalnych wyrobów jest absolutnie konieczna i potrzebna. Tylko, że szanowni państwo, to się pewnie wiąże tak, że z wydatkami, to znaczy ci winiarze muszą niejako zainwestować w te pojazdy, przybrać. To jest dla nich też utrudnienie.
Ale to po stronie miasta zwykle było, jak rozumiem.
I tu jest właśnie pytanie, bo ja tego nie wiem. Czy było rzeczywiście to wsparcie, czy zabrakło tego wsparcia, bo ja rozumiem też, że winiarze w tym czasie do nich na winnicę przyjeżdżają. Oni muszą naprawdę logistycznie tutaj dużo jakby tego wysiłku wykonać. I w związku z tym uważam, że to nie powinno być jakby po stronie winiarzy, tylko rzeczywiście jakby przygotowanie tych platform, tych samochodów powinno być po stronie organizatora. Do tego, żeby pokazać tą właśnie kulturę winiarską, pokazać te winnice, pokazać zresztą nie tylko winnice, bo wydaje mi się, że także i jakby to, co wokół jest.
Tematem korowodu był cyrk.
No, nie wiem tak naprawdę, czy to jest mocno związane z samym winobraniem i z miastem Zieloną Górą. Tym bardziej, że pamiętam, że w ostatnim czasie o cyrkach nie najlepiej się mówi.
No dobrze.
Więc to jest jakby inna
jeszcze
rzecz.
Jeden akcent taki tęczowy pojawił się podczas korowodu. Instytut Równości otrzymał zgodę, by również wziąć udział w korowodzie. Pytanie, czy to czas i miejsce? Także w kontekście napięć, których świadkami byliśmy w tym roku z ruchami LGBT w Polsce. Czy po prostu Dni Zielonej Góry powinny być w ten sposób celebrowane?
Znaczy, ewidentnie. To znaczy, jeżeli, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, jeżeli tytułujemy to cyrk, to chyba rzeczywiście to był cyrk. I tutaj mówię absolutnie poważnie, ponieważ uważam, że korowód powinien być wolny od jakiejkolwiek ideologii, tak samo od promowania, nie wiem, takich, innych, czy siakich, czy owamtych. Instytut Równości powoływał się, organizował różne już marsze w Zielonej Górze.
Ostatni w Dzień Dziecka.
Między innymi. Więc dla mnie jest to absolutnie działanie właśnie kontrowersyjne. To znaczy po to, żeby, nie wiem, kogoś zaczepić, zahaczyć, prowokować, tak to absolutnie przyjmuję. W Zielonej Górze nikt nie przeszkadzał, nie blokował. Chcieli marszu, mogli iść. Problem w tym, że nikt do nich nie przyszedł. I ten marsz okazał się kompletną klapą. W związku z tym wpychanie się tak naprawdę w korowód, gdzie ludzie, którzy przyszli tam oglądać, wcale o tym nie wiedzieli. Nie mieli możliwości wyboru, czy ja chcę przyjść, czy nie. Od wielu lat przychodząc, nie było tam promowania, tak jak mówię, jakiejkolwiek ideologii. Być może za czasów komuny komunistycznej, tak. Ale czy w takim wypadku mamy wracać do tych samych czasów?
17 września takich to rzeczywiście robi pewne skojarzenia. Na koniec muszę zapytać o jedną kwestię związaną z bardzo ważnym mostem, mostem w Cigacicach. I dyskusją, która zaczyna się nam rozkręcać, czy Zielona Góra spełni obietnicę, czy zapłaci 3 miliony złotych do tych 12, które już rząd przeznaczył na remont mostu w Cigacicach, po prostu, czy prezydent Janusz Kubicki dotrzyma słowa?
Jestem przekonany, że tutaj akurat nie powinno być kłopotu przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Przypomnijmy, są to środki rządowe po zabiegach.
Te już są zabezpieczone.
Dokładnie tak, po zgodzie pana premiera Morawieckiego. Więc jestem przekonany, że w budżecie miasta te 3 miliony naprawdę to nie jest duża kwota. Jesteśmy w stanie znaleźć ten remont.
Ale poseł Jerzy Materna, który zabiegał o te środki wczoraj, bo też była audycja z kolei w Radiu Zachód na ten temat, był załamany, że w ogóle to jest w tej chwili jakimś przedmiotem jakiejś dyskusji, bo miało to być już załatwione.
Znaczy być może. Natomiast ja nie wiem tak naprawdę, o którą dyskusję chodzi. Myślę, że tutaj chodzi o tą, między innymi, którą ja podnosiłem, to znaczy kwestię tego, że Urząd Marszałkowski powinien się dorzucić także, bo to jest jednak droga regionalna dla mieszkańców przecież nie tylko miasta,
czyli jednak
Zielonej Góry, ale całości. Znaczy nie, panie redaktorze, ja powiedziałem to, co na samym początku powiedziałem. To znaczy uważam, że Zielona Góra jest w stanie znaleźć i my znajdziemy, jeżeli nikt nie poczuwa się do nic, w sensie z Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli Platforma Obywatelska, która rządzi tak naprawdę w naszym województwie, uważa, że nie trzeba remontować tego mostu, no to jest ich problem. Ale w moim przekonaniu to nie jest tylko, tak jak mówię, most miasta Zielonej Góry. Jest to most, który jest potrzebny tak naprawdę dla wszystkich naszych mieszkańców, a może najbardziej tych, którzy są poza terenem Zielonej
Czyli
Góry.
Czyli warto pytać panią Polak o decyzję.
Ewidentnie tak. Ile, że tak powiem, przeznaczy na remont mostu w Cigacicach? Wydaje mi się, że przynajmniej ta połowa, czyli te 1,5 miliona naprawdę to nie są duże pieniądze, które można byłoby wspólnie, razem rzeczywiście wyremontować ten most. Oczywiście mówię to w kontekście pewnej odpowiedzialności za zadania, które mamy. Natomiast jeszcze raz wracam do tego, że myślę, że te 3 miliony to przede wszystkim to nie jest duża kwota, to jest bardziej kwestia takiego właśnie wspólnej współpracy, działania, bo my na zadania Urzędu Marszałkowskiego niejednokrotnie dokładamy pieniądze. Całkiem niedawno przecież dorzucaliśmy do szpitala
uniwersyteckiego, szpitala, tak? W związku z bakterią New Delhi.
Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że tu jest kwestia pewnego poczucia odpowiedzialności. To znaczy, czy Platforma Obywatelska uważa, że most w Cigacicach powinien być wyremontowany, czy też nie, i szanuję mieszkańców województwa lubuskiego.
Piotr Barczak, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Miasta, radny Klubu Prawa i Sprawiedliwości, także kandydat PiS w wyborach do Sejmu. Był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.